Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wyzwania stojące przed Kościołem w Irlandii przypomniał Benedykt XVI biskupom tego kraju. Mówił m.in. o trudnym problemie nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Czy islam może być tolerancyjny? Ten temat podejmiemy w cyklicznym programie Wobec Islamu. A na zakończenie tygodnia misyjnego moim gościem będzie pracujący w Argentynie ojciec Tadeusz Giża. Wspólnie zastanowimy się nad tym, dlaczego w tym katolickim kraju jest wciąż tak wiele biedy i niesprawiedliwości. 28 października wita Państwa Beata Zajączkowska. Problemy, jakie przeżywa w ostatnich latach Kościół w Irlandii, poruszył papież, spotykając się z biskupami tego kraju. Zakończyli oni wizytę ad limina apostolorum. Każdego z nich Benedykt XVI przyjął w tych dniach na audiencji prywatnej.
Ojciec Święty przypomniał długą tradycję wierności Irlandczyków w wierze katolickiej i ich ogromny wkład w dzieło misji. Dziś tamtejszy Kościół staje przed nowymi wyzwaniami. Trwający od 15 lat okres pomyślnego rozwoju gospodarczego ma dla społeczeństwa znaczne konsekwencje. Po długich wiekach, w których Irlandczycy emigrowali w inne strony świata, obecnie po raz pierwszy do ich kraju przybywają liczni imigranci. Należy ich przyjmować z tradycyjną irlandzką gościnnością. Papież zachęcił irlandzkich biskupów, by pomagali wiernym dostrzec, że świecka, materialistyczna kultura nie może dać prawdziwego zadowolenia. Wskazał na potrzebę zdrowej katechezy zawierającej pełny przekaz wiary. Winno się ją opierać na katechizmie Kościoła katolickiego i jego kompendium. Należy korygować błędną wizję katolicyzmu jako zbioru zakazów. W katechezie może pomóc dobrze rozwinięta w Irlandii sieć katolickiego szkolnictwa.
Benedykt XVI nawiązał do sprawy nadużyć seksualnych wobec niepełnoletnich. Jest to tym bardziej tragiczne, gdy dopuściły się ich osoby duchowne. Trzeba zaleczyć rany, odbudować zaufanie i zapobiec takim wypadkom na przyszłość oraz zapewnić respektowanie zasad sprawiedliwości.
Dobrej pracy i bezinteresownego oddania znacznej większości księży i zakonników w Irlandii nie mogą przesłonić wykroczenia niektórych ich współbraci. Jestem pewny, że ludzie to rozumieją i nadal darzą duchownych miłością i szacunkiem. Zachęcajcie księży, by zawsze dążyli do duchowej odnowy. Niech odkrywają na nowo radość posługiwania powierzonej im owczarni w wielkiej rodzinie Kościoła.
Mówiąc o spadku tak licznych niegdyś w Irlandii powołań, papież zachęcił do troski o ich budzenie. Podkreślając wagę modlitwy o powołania, pochwalił adoracje eucharystyczne organizowane w tej intencji przez irlandzkie diecezje. Nawiązał też do wysiłków podejmowanych przez licznych Irlandczyków dla przywrócenia pokoju.
Niech mi będzie wolno dodać uwagę, która leży mi na sercu. Przez wiele lat chrześcijanie wszystkich wyznań, przywódcy polityczni oraz wielu ludzi dobrej woli angażowało się w starania o zapewnienie lepszej przyszłości Irlandii Północnej. Choć jest to żmudna droga, w ostatnim okresie dokonano znacznych postępów. Modlę się, aby ich wysiłki doprowadziły do utworzenia społeczeństwa charakteryzującego się duchem pojednania, wzajemnego szacunku i ochoczej współpracy dla dobra wszystkich.
And willing cooperation for the common good of all.
Naszym gościem jest ojciec Tadeusz Giża, werbista, pracujący w Argentynie. Witam serdecznie ojca.
Witam serdecznie.
Przez te 18 lat, gdzie ojciec pracował, czym się zajmował?
Pracujemy w szkolnictwie. Jesteśmy przekonani, że dzisiaj jest bardzo ważna praca z młodzieżą. Kiedy w kościołach maleje liczba młodzieży, dlatego też kolegia są takim miejscem uprzywilejowanym kontaktu z młodzieżą, ewangelizacji młodzieży i kontaktu z rodzinami. W mojej parafii mamy 6 dużych szkół, które są prowadzone przez werbistów. Ja miałem okazję być 10 lat w szkołach werbistowskich. I to jest dzisiaj nasza misja specjalna, gdy chodzi o werbistów w Argentynie, wejście w nauczanie, wejście w szkolnictwo i kontakt z młodzieżą.
Powiedział ojciec, młodzież, rodzina, katolicka nauka społeczna. W tym kontekście największe problemy, jakim musi stawić czoła argentyński kościół, myślę, że jest ich niemało.
To są różne problemy. No. Jak wspomniałem, jest problem społeczny. Ameryka Południowa to kontynent kontrastów. Mały procent ludności jest bardzo bogaty. Mówimy o 20% ludzi bardzo bogatych i reszta to są ludzie biedni. Pytanie, jak to jest możliwe w kontynencie tak religijnym, bo w większości jest katolicki, są takie duże różnice społeczne i jest wyzysk jednych przez drugich. I chyba trzeba uznać, że ta ewangelizacja nie osiągnęła swojego celu, to znaczy nie przekształciła serca ludzi czy sposób myślenia. Dużo jest chrześcijan, którzy idą do kościoła, a jednak sposób bycia, sposób postępowania nie zawsze odpowiada Ewangelii. To jest jeden problem. Drugi problem, kościół w Argentynie jest kościołem raczej konserwatywnym. Nie można go porównywać z kościołem brazylijskim, gdzie jest duże przebudzenie, jest inna wizja, gdy chodzi o ruch społeczny, o pewne zaangażowanie tych kapłanów, tą całą problematykę społeczną. Są również pewne wspólnoty pierwotne, które starają się na inny sposób żyć Ewangelię. I chyba jest dużym wyzwaniem otwarcie się kościoła argentyńskiego na to, co niesie współczesny świat i szczególnie dokonać opcji na rzecz ubogich, biednych i tych z marginesu. Główny problem, powiedzmy, jest dialog. Jak odpowiedzieć na problemy społeczne, gdy chodzi o świat współczesny, kościół i również nasze zgromadzenie misyjne. Dziś sobie zdajemy sprawę, że jest bardzo ważnym być świadkiem Chrystusa w różnych miejscach i w różnych kontekstach. To znaczy, ten dialog profetyczny z innymi się ma odbywać nie tylko w kościele, czekając, aż ludzie przyjdą, musimy wyjść. Gdy chodzi o ludzi, powiedzmy, bezrobotnych, ludzi bezdomnych, ludzi z ulicy, chorzy czy upośledzeni. Dlatego też nasza misja musi być bardziej otwarta, się musi bardziej koncentrować na tych wielkich grupach ludności, które nie wchodzą do kościoła, a musimy do nich dotrzeć.
Ale kościół argentyński prowadzi na pewno jadłodalnie, prowadzi ośrodki dla ludzi chorych, dla dzieci ulicy, jest w to zaangażowany, prawda?
Bardzo. Dlatego właśnie mówię, że co nas charakteryzuje, to jest zaangażowanie się kościoła, kapłanów, misjonarzy w ten sposób społeczny. Jest duże niedożywienie dzieci, dlatego też w szkołach organizujemy te jadalnie dla dzieci. Wielu dzieci do szkoły przychodzi głodnych i oni mdleją. Dlatego pierwsze wezwanie jest najpierw nakarmić, a później uczyć. I to pewnie jednak jest wezwanie dla szkolnictwa i też dla kościoła bardzo duże.
Europę coraz bardziej dotyka kryzys rodziny. Te rodziny są coraz słabsze, jest ich coraz mniej takich prawdziwych rodzin. Czy to jest też w Argentynie? Mówi tutaj ojciec o dzieciach głodnych, ale to jest bieda. A dzieci ulicy, czego to jest wynik?
Chyba kryzys jest ogólnoświatowy. Globalizacja dotyka wszystkich regionów świata. Ale trzeba Bogu dziękować za sytuację odmienną w Ameryce Południowej. W Argentynie na przykład rodzina jest bardzo liczna i zjednoczona. Rodzice, które nie mają żadnych środków utrzymania, mają dużo dzieci. Dlatego też wiele dzieci pracuje w wieku od 10 do 15 lat, które nie idą do szkoły i muszą pracować, aby ten chleb był na stole, aby przeżyć. I jest wiele młodzieży zwanych cartoneros. To znaczy, oni chodzą po ulicach i zbierają makulaturę, w ten sposób sobie zarabiają parę groszy.
Ja chciałam jeszcze wrócić do ojca osobistych doświadczeń. Prawie 20 lat w Argentynie, zupełnie inna kultura, zupełnie inne tradycje religijne. Czego ojciec osobiście się tam nauczył, czym ubogacił swoją wiarę?
Ameryka Południowa bez wątpienia jest krajem, jak powiedziałem, wielkich kontrastów. I czymś, co nas pociąga, jest miłość do drugiego człowieka. Kiedy człowiek żyje tą Ewangelią, odnawia tą miłość do Boga, musi ona się wyrazić w pewien sposób. Widząc ludzi prostych, codzienna ich postawa, ich otwarcie, ich optymizm pozwala również mieć te same odczucia i również te same ideały, bym powiedział. I co pozwala trwać? Bo są momenty zwątpienia, są momenty kryzysu. Nasza misja jest trudna, ale jest konieczna. Dlatego to wszystko nam pomaga i kiedy jadę do Polski na wakacje, po kilku tygodniach już tęsknię. Jak było, nie było, powiedzmy, mój dom rodzinny, czy moja parafia, czy przyjaciele są w Argentynie. I to codzienne życie, ten kontakt i gest otwarcia, czy serdeczności, czy nawet takiego zwykłego pozdrowienia pomaga. i człowiek wraca bardzo chętnie. Pomimo biedy, pomimo trudności, oni zawsze pozdrowią, zawsze się uśmiechną, zawsze mają takie serce otwarte. Nawet im w biedzie nie mają, ale pomogą. Chyba ogólnie Ameryka Południowa się oznacza tą dobrocią, a o wiele więcej Indianie, ta ludność tubylcza, ma serce niesamowicie dobre. Pytamy się, skąd to się bierze? Jednak Bóg działa w sercu człowieka. Niezależnie, czy się nazywa Aymara, katolik, czy protestant, nas łączy wiara w tego samego Boga. I ta miłość do Boga też powinna się musi wyrazić tą miłością do innego człowieka. Bez tego jest martwa.
A co by ojciec nazwał największym bogactwem Kościoła Argentyny? Tym, co ten Kościół może dać na przykład coraz bardziej zlaicyzowanej Europie?
Wartości ludzkie. Dzisiaj świat idzie w kierunku konsumpcji, indywidualizmu, egoizmu, coraz bardziej zamknięty w sobie. Gdy chodzi o Kościół Ameryki Łacińskiej, to jednak mi się wydaje, że rodzina jest czymś zasadniczym. Wiara, która nie jest tylko czysto tradycjonalna czy dewocyjna. Wiara, która musi się wyrazić w pewnym wezwaniu społecznym. Nie tylko ja, moja rodzina, tylko pewne społeczeństwo. Dlatego też u nas mówią o tym dużym zaangażowaniu społecznym. Inny świat jest możliwy. Możemy go zmienić, ale go zmienimy jedynie, kiedy będziemy zaangażowani i wrażliwi na te problemy współczesnego świata. Jan Paweł II nam zawsze mówi, że Ameryka Południowa jest kontynentem nadziei. Kościół, który się rodzi. I co nas urzeka, jest duża obecność dzieci, młodzieży w kościele i odrodzenie wiary chrześcijańskiej, bym powiedział.
Ja bardzo ojcu dziękuję za świadectwo pracy ojca w Argentynie. Państwu przypomnę, rozmawiałam z ojcem Tadeuszem Giżą, werbistą.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Muzułmanie a pluralizm. Czy islam może być tolerancyjny? Mimo negatywnych przykładów ostatnich lat, mimo aktualnych konfliktów, do których dochodzi między muzułmanami a chrześcijanami w Sudanie, Pakistanie, Indonezji, hinduistami w Indiach i Bangladeszu, czy Żydami w Izraelu, istnieje w islamie tradycja pluralizmu i tolerancji wobec wyznawców innych religii. Koran mówi jednoznacznie: La ikraha fid din, nie ma przymusu w religii. O istnieniu innych tradycji religijnych muzułmanie wiedzieli od samego początku. Rozszerzenie się cywilizacji islamskiej przyczyniło się do wzrostu tej wiedzy, stając się jednocześnie poważnym wyzwaniem. Odpowiedzi na nurtujące pytania znajdowano w Koranie. Na przestrzeni dziejów pojawiły się jednak nowe problemy, a sytuacje stawały się bardziej kompleksowe. Relacje do innych tradycji religijnych określają w islamie elementy o charakterze teologicznym i historycznym. Do teologicznych elementów należy przekonanie, że wspólnota muzułmańska została powołana przez Boga jako model dla całej ludzkości. Podstawą tego przekonania są liczne wersety Koranu, m.in. fragmenty sury trzeciej. Wy jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi. Wy nakazujcie to, co jest uznane, a zakazujcie tego, co jest naganne. I wierzcie w Boga. Powołanie muzułmanów łączy się z zadaniem, aby przekonać całą ludzkość o istnieniu jedynego i jednego Boga. Z tym sensu stricte teologicznym elementem łączy się także przekonanie, że Bóg wynagradza władzą i pomyślnością tych, którzy okazują Mu cześć i posłuszeństwo. Błyskawiczne rozprzestrzenianie się islamu w początkowej fazie jego dziejów wzmocniło to przekonanie. Początkowe sukcesy polityczne muzułmanów postrzegano jako nagrodę za wypełnienie Bożych nakazów. Osłabienie politycznej siły muzułmanów w konfrontacji z inowiercami odebrano jako karę Boga za zaniedbanie obowiązków religijnych przez późniejsze pokolenia. Silne przekonanie o wyjątkowości i szczególnym rodzaju powołania społeczności muzułmańskiej oraz wydarzenia towarzyszące początkom islamu kształtują postawę muzułmanów wobec innych. Nie bez znaczenia jest tu fakt, czy muzułmanie w określonym środowisku stanowili większość, czy żyli w mniejszości. Będąc większością, kierowali się jasno określonymi zasadami prawa muzułmańskiego. Wyznawcy religii, którzy według islamskiej koncepcji objawienia posiadali świętą księgę i z tej racji nazywano ich ludźmi księgi, Ahl al-Kitab, otrzymywali status dhimmi, to znaczy status ludzi chronionych. Prawo muzułmańskie gwarantuje ludom księgi ochronę w sferze życia prywatnego oraz swobodę praktykowania przekonań religijnych. Warunkiem było uznanie zwierzchności islamu i płacenie podatku, zwanego dżizją. Zasada dhimmi przypisuje ludom księgi niższą pozycję społeczną, ale jednocześnie zobowiązuje władców i państwo muzułmańskie do ochrony poddanych niemuzułmańskich. Średniowieczne kategorie nie dają się pogodzić ze współczesnymi koncepcjami państwowości. Według obowiązującego w wielu krajach prawa cywilnego wszyscy obywatele są równi. Prawo muzułmańskie podkreśla jednak znaczenie systemu dhimmi, który w świadomości wielu muzułmanów jest ciągle żywy. Powstało na tym gruncie napięcie wykorzystują w niektórych krajach radykałowie islamscy do usprawiedliwienia swoich fundamentalistycznych poczynań. Służy temu także ambiwalentna postawa władz oraz ich zachowawczość w urzeczywistnieniu idei pluralistycznych. Mniejszości religijne żyjące w tego typu państwach znajdują się w trudnej sytuacji. Na szczególne problemy napotykają na przykład szyici w Arabii Saudyjskiej, alewici w Turcji, buddyści w Bangladeszu oraz chrześcijanie w niektórych krajach muzułmańskich. Stosunek do niemuzułmanów zmienia się, jeśli wyznawcy islamu żyją w mniejszości. W przeszłości obowiązywała w islamie zasada podziału świata na dwa regiony – terytorium islamu, Dar al-Islam, i terytorium wojny, Dar al-Harb. W opinii współczesnych środowisk dialogicznych podział ten należy do historii. Odpowiadał on bowiem konkretnej sytuacji, kiedy muzułmanie i niemuzułmanie mieszkali na odrębnych terenach. Wprowadzenie tak sformułowanego dualizmu było więc interpretacją określonej rzeczywistości. W dobie globalizacji nie ma podstaw do dokonywania tego podziału, ponieważ współcześnie społeczeństwa nie są już tak jednorodne pod względem religijnym i politycznym, jak to miało miejsce w przeszłości. Na przykład miliony muzułmanów żyją obecnie na Zachodzie. Bezsensowne wydaje się więc nazywanie Ameryki czy Europy Dar al-Harb. Według współczesnych intelektualistów muzułmańskich odrzucenie średniowiecznego dualizmu nie jest sprzeczne z islamem. Jednym z najważniejszych kryteriów oceny pluralizmu i stopnia tolerancji w islamie jest doprecyzowanie, z jakim islamem mamy do czynienia i jaki islam dominuje w danym społeczeństwie. Jeśli na kompleksowe zjawisko islamskiego pluralizmu spojrzymy z tej perspektywy, dostrzec możemy ambiwalencję interpretacji i różnorodność form. Utwierdza to również w przekonaniu, że islam, wbrew powszechnym opiniom, nie tworzy monolitu, a jego wyznawcy żyją we wspólnotach zróżnicowanych. Konserwatywne środowiska muzułmańskie próbują nadać pluralizmowi charakter marginalny, mimo iż od samego początku jest on wpisany w charakter islamu. Istotą tego pojęcia i zjawiska nie jest jednak jego historia, lecz fakt, że zawiera w sobie formy wyrazu określonych relacji do innych i bycia z innymi. Te relacje, tak stare jak świat, pozostają i powinny w konstruktywny sposób nabierać nowego oblicza.
Audycją Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa kończymy nasz sobotni magazyn. Na zakończenie przypominamy jeszcze o zmianie czasu. Dzisiejszej nocy śpimy o godzinę dłużej. O 3:00 w nocy należy przestawić zegarki na 2:00. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.